Minister do spraw europejskich Konrad Szymański zaprezentował w Strasburgu polskie stanowisko, m.in. w sprawie praworządności i dialogu z Komisją Europejską na ten temat.
Okazją były spotkania wiceszefa polskiego MSZ z szefami głównych grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Rozmowy odbyły się w przeddzień parlamentarnej debaty na temat niezależności sądownictwa w Polsce.
Minister do spraw europejskich Konrad Szymański przebywa w Strasburgu od poniedziałku. We wtorek powiedział, że wykorzystał dotychczasowe spotkania, aby przybliżyć naturę zmian przyjętych w ostatnim czasie w Polsce.
Liczymy na to, że ta dość zawiła dziedzina, ponieważ to jest kilkanaście różnych korekt, które mają uspokoić partnerów europejskich i zlikwidować wrażenie, że mamy do czynienia z jakimikolwiek ryzykami. Pamiętajmy, że również strona europejska mówi nie o faktach, tylko o ryzykach związanych z praworządnością w Polsce. Wydaje się, że te zmiany, które zostały przyjęte, przy bliższym przestudiowaniu powinny skutkować bardziej realistycznym podejściem do tej sprawy. Myślę, że w naszym interesie, ale także w interesie Parlamentu Europejskiego, jego wiarygodności, jest to, aby ważyć słowa i aby rozumieć, co się tak naprawdę dzieje w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ skracanie opinii do bardzo obłych, płytkich zdań na pewno nie służy porozumieniu politycznemu.
Wiceszef MSZ Konrad Szymański dodał, że dialog Polski z Komisją Europejską w sprawie praworządności trwa. Przedstawiliśmy konkretną ofertę. Teraz ruch jest po stronie Komisji, zaznaczył.
W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska miała złożyć wniosek o formalne wysłuchanie naszego kraju w związku z reformą sądownictwa i prowadzoną procedurą z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, co wielu dyplomatów odebrało jako zerwanie dialogu z Polską.
Wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans uznał za niewystarczające wprowadzone przez Sejm zmiany do ustaw okołosądowych. W środę Timmermans weźmie udział w debacie Parlamentu Europejskiego na temat Polski, a w przyszłym tygodniu przyjedzie do naszego kraju.
W Pałacu Prezydenckim zaprezentowano propozycje pytań, które miałyby się pojawić w referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w Konstytucji.
Po południu odbyło się tam posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju dotyczące przygotowań do głosowania. Na początku obrad prezydent Andrzej Duda wskazał, że jego zdaniem pytań w referendum nie powinno być więcej niż 10.
Na dziś ten projekt pytań obejmuje 15 pytań. Ale ja doszedłem do wniosku, że jestem gotów się zgodzić na to, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych, dlatego że ja właśnie chcę, żeby Rada ten problem przedyskutowała. Mamy jeszcze czas.
Ocenie prezydenta wniosek dotyczący referendum może zostać złożony najwcześniej 20 lipca, a najpóźniej na początku września. Prezydencki minister Paweł Mucha przedstawił propozycję pytań referendalnych.
Pytanie pierwsze. Czy jest pani, pan za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Tak, nie. Bądź zmian w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Tak, nie. Drugie pytanie. Czy jest pani, pan za wprowadzeniem do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany Konstytucji? Pytanie trzecie. Czy jest pani, pan za wprowadzeniem do Konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli.
Wśród propozycji znalazły się też pytania o odwołanie się w preambule Konstytucji do ponad 1000-letniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy oraz zagwarantowanie emerytury dla kobiet od 60 roku życia i mężczyzn od 65.
Inne pytania dotyczą konstytucyjnego zagwarantowania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz wprowadzenia zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenia 500+.
Kolejne propozycje to zapisanie wyższe Konstytucji nad prawem międzynarodowym, konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w NATO czy wzmocnienie pozycji rodziny i znaczenia pracy.
Rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie systemu dopłat do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania. Ich wysokość zależeć będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania.
Gospodarstwa domowe i jednoosobowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS.
Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60% jest zwiększony o 30 punktów procentowych. Dopłaty będą przyznawane na 9 lat.
Odpowiadamy na oczekiwania takiej grupy ludzi, której do tej pory nikt w Polsce nie zauważał, ocenia wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.
To znaczy nie tych najuboższych, bo dla nich też mamy oczywiście wsparcie przede wszystkim poprzez samorządy i pieniądze na przykład mieszkania socjalne, ale również dla tych których stać na mieszkania na własność, którzy mają szansę na kredyt. Ci też mieli swoje programy wspierające popyt za czasów naszych poprzedników. Myśmy te programy właśnie zakończyli i chcemy uruchomić program uruchamiający podaż, czyli uruchamiający to, aby tych mieszkań było więcej. Więcej oznacza naszym zdaniem bardziej zróżnicowaną, bardziej konkurencyjną ofertę na tym rynku dla wszystkich zainteresowanych.
Rząd planuje, że pierwsze dopłaty miałyby być przyznawane od 2019 roku.
Polska ma najnowocześniejszy system dozoru elektronicznego więźniów. Podniesie to bezpieczeństwo pokrzywdzonych i ofiar przestępstw, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Nowy system monitorowania więźniów, którzy popełnili lżejsze przestępstwa, przygotowały polskie firmy. Odbywanie kary w takim systemie jest 10-krotnie tańsze od tradycyjnego.
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że system uratował już życie kobiet, którą prawdopodobnie chciał odwiedzić groźny przestępca.
Po wyjściu z zakładu karnego zmierzał wprost do byłej żony, którą chciał, jak wiele wskazuje, w sposób przestępczy potraktować. Mogło to być ostatnie spotkanie tej kobiety z tym człowiekiem i ostatnie chwile w życiu. Ale tak się nie stało. Nie stało się, bo zapobiegł temu właśnie system dozoru elektronicznego, który został w tym wypadku zastosowany.
Resort Sprawiedliwości przypomina, że jeszcze kilka lat temu system dozoru elektronicznego był w zapaści. Sądy orzekały 3 kary miesięcznie.
Dziś takich decyzji jest 1000. Koszt odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego to około 330 zł. Utrzymanie jednego więźnia w zakładzie zamkniętym kosztuje miesięcznie powyżej 3000 zł.
W środę w Szczecinie rozpoczną się Światowe Dni Morza. Międzynarodowa impreza po raz pierwszy odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej.
Do stolicy zachodniego Pomorza przybędą m.in. oficjalne delegacje z całego świata, zagraniczni eksperci oraz przedstawiciele biznesu i nauki.
Organizatorem tegorocznych Dni Morza jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską. W tym roku mija 70 lat od utworzenia organizacji.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk na antenie Polskiego Radia powiedział, że impreza jest okazją do promocji polskiej gospodarki morskiej.
Spotkanie ministrów, blisko 15 ministrów będzie gościło w Szczecinie i to z całego świata. 30 delegacji z całego świata, również z organizacji, włączonych w organizację AIMO. Dyskusje będą dotyczyły przede wszystkim gospodarki morskiej. Dla nas ważne jest odbycie jak najwięcej spotkań bilateralnych i pokazanie potencjału polskiego wybrzeża, przede wszystkim zachodniego wybrzeża, które najbardziej odczuło te transformacje polityczne, nie mówiąc już gospodarczych, związanych właśnie z ograniczaniem produkcji stoczniowej.
W ramach Dni Morza przygotowano także bogaty program imprez towarzyszących.
Najmłodsi będą mogli spędzić czas w miasteczku portowym, a nieco starsi zwiedzić na przykład portowe jednostki ratownicze, ORP Kormoran 2 czy żaglowiec Dar Młodzieży.
Obchody Światowych Dni Morza potrwają do 15 czerwca.
Stany Zjednoczone i Korea Północna deklarują chęć budowania trwałego i stabilnego pokoju na Półwyspie Koreańskim. To jeden z postulatów dokumentu podpisanego na zakończenie szczytu w Singapurze przez Donalda Trumpa i Kim Jong-una.
Obaj przywódcy postulują też utworzenie nowych relacji i szybką denuklearyzację państwa reżimu Kima. Ponadto Donald Trump w dokumencie zobowiązał się do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa Korei Północnej.
W nazywanym przez przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej historycznym porozumieniu jest też zobowiązanie do wydobycia i odesłania do kraju szczątków osób zaginionych w czasie wojny koreańskiej.
W ocenie eksperta do spraw bezpieczeństwa, doktora Łukasza Kistera, deklaracja jest przełomowa.
Zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i Kim Jong-un będą próbowali wykorzystać tę deklarację do swoich własnych, partykularnych interesów. Ale ja nie oceniałbym jej przez ten pryzmat. Zawsze każdy dokument międzynarodowy jest wykorzystywany zgodnie z intencjami tych, którzy chcą go tak wykorzystać. Tutaj mamy do czynienia jednak z czymś realnym. Czymś, czego do tej pory w stosunkach międzynarodowych na Półwyspie Koreańskim nie mieliśmy do czynienia. Chciałbym, byśmy wszyscy patrzyli patrzyli na to, co się wydarzyło bardzo realnie i z dużą nadzieją, a nie wyłącznie przez pryzmat, kto w jaki sposób partykularnie wykorzysta podpisaną deklarację.
Głos po szczycie zabrał też sąsiad Korei Północnej. Chiny wyraziły zadowolenie z przebiegu spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una w Singapurze. Pekin wezwał do całkowitej denuklearyzacji Pjongjangu. Ten szczyt to początek nowej historii, oświadczył szef chińskiego MSZ.
Pozytywne opinie dotyczące spotkania w Singapurze popłynęły też m.in. z Japonii, a także Europy. Unia Europejska wyraziła gotowość wsparcia dalszych negocjacji z Koreą Północną.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oprócz wyrażenia zadowolenia ze szczytu podkreślił, że sojusz mocno popiera wszelkie wysiłki prowadzące do ostatecznej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.